Realizujemy właśnie w Radiu Łódź słuchowisko, którego bohaterem jest major Henryk Dobrzański, pseudonim Hubal, ostatni dowódca samodzielnego oddziału Wojska Polskiego, który nie uznał kapitulacji z września 1939 roku i pozostał na służbie. Przez wiele miesięcy walczył z niemieckim okupantem na terenach Kielecczyzny Radomskiego. 30 kwietnia 1940 roku zaskoczony w wyniku zdrady najprawdopodobniej w okolicach Anilina, to wieś położona między Inowłodzem a Studzianną, poległ z bronią w ręku. Po II wojnie światowej legenda Hubala rozkwitła m.in. dzięki książce Melchiora Wańkowicza Hubalczycy, wydanej na emigracji w 1947, a w kraju w 1959 roku. W roku 1968, co ma zresztą swoje polityczne podteksty, powstała w Radiu Łódź audycja poświęcona Hubalowi. Dokument artystyczny zrealizował redaktor Tadeusz Szewera, który sam był żołnierzem oddziału konspiracyjnego Jędrusie, działającego podczas okupacji na ziemi kieleckiej i Podkarpaciu.
Hubalowa legenda. Opowieść dokumentalna Tadeusza Szewery, oparta na wypowiedziach uczestników seminarium historycznego z Bowidu i wzbogacona fragmentami książki Melchiora Wańkowicza pod tytułem Hubalczycy.
Dwie noce idą ostrymi klusami. Po dwudobach zapadli w bagnach o 18 km od Warszawy. Zrobili, licząc w linii powietrznej, 200 km. Pod wieczór 27 września wysuwają się z bagien, wchodzą do majątku Krupki. Są półżywi, trwając w stanie ostrego pogotowia. A rano już wiedzą, że decyzja, że przedzieranie się, że wola dotrzymania wierności, że wszystko na próżno. Człowiek po człowieku, oczy żołnierskie zbiegają się w jeden punkt. Tam, gdzie ustawiony tyłem stoi dowódca. Rotmistrz Sołtykiewicz sprawił szyk, melduje zbiórkę. Major Dobrzański odwraca się i wszyscy widzą. Major płacze. Żołnierze, Warszawa padła. Żołnierze płaczą, są jak sploszone stado kuropatw. Cóż teraz robić? Czy ten dowódca ma jeszcze coś do rozkazywania? Major zobaczył ich oczy, inne niż na wszystkich zbiórkach. Ja nie zdejmowałem munduru od 16 roku życia i nie zdejmę. A wy jak chcecie? Kto nie chce walczyć, iść na prawo. Kto chce zostać ze mną, na lewo. Idą w 50 koni. Na lasy idą. Na lasy starachowickie. Krążą dni kilka. Gdzie wychyną, wszędzie im sygnalizują Niemców. Trudno będzie przejść ku granicy węgierskiej konno, zbrojno, w ordynku. Ale inaczej nie chcą. Widać taki los. Prowadzić wojnę w Polsce. I tak już będzie przez długie miesiące, aż do końca oddziału. Więc tylko każe major przybrać pseudonimy, sam przyjmuje miano Hubal. A potem wyrusza z żołnierzami w stronę lasów i bezdroży kieleckiej ziemi jako wydzielony oddział Wojska Polskiego, pierwszy oddział partyzancki w okupowanym kraju.
Działalność oddziału, niezupełnie prawdziwie, ale ładnie opisana przez Wańkowicza, prawdziwie i szczegółowo przez doktora Hillebranda i przez szereg innych publicystów i publikacji, jakie się ukazały, chyba jest ogólnie znana. Tylko kto to był ten Hubal? No, jedni jego działalności przypięli nalepkę bohaterszczyzny, czyli głupiej, niepoważnej, nieprzemyślanej akcji działalności. Drudzy nazywali go Wataszko, który dla jakiejś własnej, osobistej kariery, dla wyżycia się, stworzył partyzantkę, no i tam, prawda, latał po tych lasach. Inni zachwystują się nad zachwytem, jaki to był bohater. A mnie się wydaje, że to był po prostu uczciwy polski oficer, który jakąś prostą logiką rozumiał, że jeżeli jest wojna, no to trzeba bić wroga. No to trzeba walczyć wszędzie i zawsze.
Co wiemy o tym polskim oficerze? Sięgnijmy po życiorys. Hubal Henryk Felix Józef Dobrzański urodził się dnia 22 czerwca 1897 roku w Jaśle w województwie rzeszowskim z ojca Henryka Hubal Dobrzańskiego i matki Marii z Lubienieckich. Wychowany w patriotycznej atmosferze domu, pojęcia honor i ojczyzna cenił jako najwyższą i jednoznaczną wartość. W późniejszych chłopięcych już latach wychowywał się w domu ciotki, Marii z Lubienieckich Mieroszewskiej, zamieszkałej we wsi Czechy w powiecie proszowickim. Gdy wybuchła wojna w 1914 roku, młody Dobrzański ochotniczo wstąpił do Legionów. Trafił do 2. Pułku Ulanów w 2. Brygadzie. Bił się w Karpatach, brał udział w buncie pod Rarańczą. Nie udało mu się przedarcie przez front, jak wielu innych żołnierzy 2. Brygady, znalazł się w austriackim obozie jenieckim w Chuszcz na Węgrzech. W czasie choroby udało mu się uciec z lazaretu i przemycony przez kolejarzy jako palacz dotarł do granic Polski. Przez pewien czas ukrywał się przed Austriakami u Dunina we wsi Głębowice koło Zatora. Następnie znów powrócił do swojego pułku w Wojsku Polskim. Wojnę zakończył odznaczony za dzielność Krzyżem Virtuti Militari i 4-krotnie Krzyżem Walecznych. Po krótkim pobycie w 18. Pułku Ulanów Pomorskich w Grudziądzu Dobrzański przeniesiony został do 20. Pułku Ulanów imienia króla Jana III Sobieskiego w Rzeszowie. Garnizonową nudę prowincjonalnego miasteczka, jakim wówczas był Rzeszów, urozmaicał sobie sportem jeździeckim. Dobrzański jeździł świetnie, zarówno jako jeździec wyścigowy, jak i przeszkodowy, zdobywając liczne trofea. Prawość i prawdomówność Dobrzańskiego, jego ideowo pojęta bezinteresowność w służbie dla ojczyzny, stały się częstymi powodami nieporozumień. Ostre piętnowanie karierowiczostwa i pleców, jakie zaczęły się plenić w wojsku w latach 30., nie przysporzyło mu przyjaciół, lecz wrogów. Już sam fakt wywodzenia się z gorszej 2. Brygady Legionów był cieniem na jego życiorysie. Przez wiele lat Dobrzański nie awansował, a nawet dla zniechęcenia go do służby wojskowej władze przełożone przerzucać go zaczęły z pułku do pułku na coraz podrzędniejsze stanowiska. A więc do 2. Pułku Strzelców Konnych w Chrubieszowie na kwatermistrza, a nie za długo potem do 4. Pułku Ulanów za Niemeńskich w Wilnie na dowódcę szwadronu zapasowego. Wojna zastała Dobrzańskiego w 110. Pułku Ulanów na stanowisku dowódcy szwadronu, do którego został właśnie odkomendrowany. 110. Pułk Ulanów wraz z 101. Pułkiem Ulanów, 102. Pułkiem Ulanów i 103. Pułkiem Szwoleżerów stanowić miały rezerwową brygadę kawalerii. Wojna jednak przewaliła się przez polskie ziemie znacznie szybciej niż przypuszczano. Rezerwowa brygada kawalerii nie weszła już do walk. 110. Pułk Ulanów podążał z rejonu Grodna ku Warszawie w nadziei znalezienia tu większych jednostek Wojska Polskiego. Chory na zapalenie płuc dowódca pułku podpułkownik Jerzy Dąbrowski rozwiązał po drodze swoją jednostkę, zwątpiwszy w możliwość wejścia do Warszawy, otoczonej już przez nieprzyjaciela. Wtedy major Henryk Dobrzański poprowadził garstkę zdecydowanych na wszystko Ulanów w kierunku Warszawy. Taki jest początek hubalowej legendy, do której wpisały się już wtedy we wrześniu 1939 roku lasy spalskie, opoczyńskie, koneckie i rozrzucone wśród nich wioski i gajówki. Taki jest początek walki zbrojnej narodu. Wraz z hubalową legendą nowa walcząca Polska się budzi. Już poczyna krzepnąć, już ludzie znajdują drogę do wolności.
Otóż jak wiadomo, w dniach wrześniowych 39 kwietnia zrodził się ruch, którego celem było gromadzenie sił i broni do przyszłej walki w bardziej sprzyjających warunkach. Na polach walki, to znaczy w lasach, zagajnikach, wzdłuż dróg i szos, na wszystkich trasach cofania się pozostawały duże ilości broni, sprzętu wojskowego, amunicji, wszelkiego rodzaju urządzeń wojskowych. Była to zarówno broń polska, jak i broń wroga, który w poszczególnych walkach ponosił dotkliwe straty na ziemiach naszych. I wówczas to w owe dni września znaleźli się ludzie, którzy postanowili zbierać, konserwować i ukrywać broń potrzebną do przyszłych walk. Bodaj najbardziej celowała w tej spontanicznej, ale tym niemniej posiadającej elementy zorganizowania akcji Kieretczyzny we wsiach powiatu koneckiego i opoczyńskiego, ale również kozienickiego i opatowskiego. Pomagał mu w tym jego syn Janek, który całymi dniami obiegał okolice, przetrząsał krzaki, szperał wzdłuż dróg, którymi szła wojna. Pomagali mu w tym jego rówieśnicy młodzi, ze starej kuźnicy, z Chełbu, z drutarni, z Błymka i z Czystej. Znaleziono broni sprzęt wojskowy oczyszczano z brudu i rdzy. Smarowano tłuszczem i ukrywano w znanych sobie miejscach. Ta broń wydobyta w 1943 roku służyła w oddziale partyzanckim ziemi koneckiej, którego dowódcą był robot Waldemar Mariusz Świec.
Szedł Hubal przez Koneckie, a ten marsz oddziału znaczyły ślady potyczek i kawaleryjski szarż na niemieckie jednostki. Dążył do Radoszyc, w tamtejsze lasy ścigane przez hitlerowskie oblawy. Zatrzymywał się na Gajówkach, obstawiał wioski wartami, gdy przyszło mu w nich kwaterować. Konecka ziemia była gościnna, ludzie serdeczni, oddani sprawie. Dobrze pamięta Hubala ludność Cisownika, Ruskiego Brodu, Nieba i Piekla. Wspominają go ludzie z Radoszyc i z Końskich, z których wielu już wówczas było zaprzysiężonych w tajnej organizacji Związku Walki Zbrojnej.
Powiatowym komendantem Związku Walki Zbrojnej był kapitan Jan Stoiński, nauczyciel szkoły podstawowej w Końskich. Był to człowiek zrównoważony, palający szczególną nienawiścią do Niemców. Stracił młodziutką żonę podczas bombardowania Warszawy, z którą wziął ślub na dzień przed mobilizacją. Zginął dnia 2 listopada 1942 roku, osaczony przez gestapo i miejscowe Sicherpolizei. Kapitan Stoiński pochodził z osady Radoszyce, powiatu koneckiego. I kiedy na tym terenie znalazł się major Hubal ze swoim oddziałem i przebywał w lasach Gajówki Zychy, wezwał Stoińskiego i polecił mu organizować dla siebie zaplecze, a następnie werbować ochotników do oddziału i stworzyć wywiad.
A współpracowały już wówczas z konspiracją kobiety, zorganizowane w wojskowej służbie kobiet. To właśnie jedna z nich na pierwsze spotkanie z majorem Hubalem przyprowadziła kapitana Stoińskiego.
Pierwsze spotkanie Stoińskiego z Hubalem w obecności podporucznika Jana Pacaka, pseudonim Lemierz, nastąpiło w miejscowości Zychy na Gajówce u Gajowego Barana. A łączniczką z nim była nie kto inny, tylko nauczycielka z niej Świnia Trendota Jadwiga, która docierała tam do obozu poprzez do oddziału przez Władysława Ośkę, nauczyciela z Huciska. Już i w tym oddziale podaje Wańkowicz, była dziewczyna wiejska Maria Cel pod pseudonimem Tereska, która i w tym czasie na tym odcinku jako młoda dziewczyna spełniała swoją rolę należycie.
Tereska trafiła do oddziału w jednej z wiosek, w których Hubal zatrzymał się biwakiem. Miała 18 lat. Nie pomógł wartownik przy drzwiach kwatery majora, wdarła się do izby i na widok polskiego oficera uderzyła w bek. Ułani patrzą, za niańkę nagle ma być ich dowódca? O co chodzi? Pyta Hubal. Boję się powiedzieć, podnosi dziewczyńskie oczy. To idź do diabla, roześlił się major. Nowy atak celowania po rękach i płacz. Dowiedziała się, że jest polskie wojsko, że biegła jak nieprzytomna ze wsi odległej o 8 kilometrów, że niech ją pan major przyjmie. Buchnął śmiech. Zerknął major po śmiejących się gębach. Widzi, przypadła im ta wariatka do gustu. Dziewczyna jestem, wiejska, tutejsza. Wszędzie przejdę, wszystko wywiem. Wzrusza ramionami Hubal. Jesteśmy tu do jutra. Zostań. Jutro zobaczymy. A nazajutrz przywołał dziewczynę do izby, w której kwaterował, i kazał jej jechać do Krakowa. Tam mieszkała matka Hubala, Dobrzańska. Tereska załatwiła wszystko jak najlepiej, przywiozła od matki wieści radujące majora. I tak została w oddziale jedyna kobieta, Maria Cel, znana całemu oddziałowi jako Tereska, chłopska Joanna Dark oddziału. Walczyła, łącznikowała, naprawiała mundury. Jeździła do Kielc, do Krakowa, woziła rozkazy do Końskich, do kapitana Stoińskiego, komendanta obwodu Związku Walki Zbrojnej.
Kapitan Stoiński do końca współpracował z majorem. Znanym jest taki wypadek, kiedy wiosną 1940 roku Niemcy szykowali się na oblawę lasów. Wtedy były wydrukowane ulotki w języku niemieckim i 20 takich ulotek zostało rozdane pod szkołą wieczór w bramie kiedy żandarmeria polowa szła kąpać się do miejscowej laśni. Zanim doszli do lampy, prawda, to już nie było śladu po tym, kto rozdawał te ulotki. I to opóźniło, także oddział majora Hubali wycofał się.
I toczyła się nadal walka z zaborcą i rósł w sile oddział majora Hubala. Garnęli się pod jego rozkazy żołnierze, podoficerowie, podchorążacy, którzy bądź uniknęli niewoli, bądź wracali z wrześniowej wojny w swe rodzinne strony przez tutejsze lasy. Jakim był ten major, wokół którego rosła legenda i sława żołnierska? Jakim był ten, którego Niemcy z lękiem i respektem zwali szalonym, der tolle major, a którego imię Hubal dumnie wymawiali Polacy? Miał Hubal w swym oddziale nie tylko wojskowych. Zgłaszali się do niego także uczniowie i młodzi ludzie z Koneckiego, z Opoczyńskiego, gdzie głównie operował. Szukali drogi do majora także chłopcy z ludzkiej ziemi. 21-letni Henio Bialas kręcił się po rodzinnym Piotrkowie i pytał o drogę do Francji. Piotrkowskie agencje Kuka nie znali jeszcze drogi na wprost, ale już słyszały o Hubalu. Wyjdziesz z Piotrkowa i pójdziesz we w tę stronę, to znaczy na południowo-wschód. Chłopak szedł 100 kilometrów, mijając niemieckie tereny, aż doszedł do Radoszyc i do znajomków w Radoszycach. A w Radoszycach już było pełno tej Hubalowej sprawy. Gospodyni najstarszego syna straciła we wrześniu, najmłodszy Jurek już u Hubala tkwił, a średni Leszek, jak naprawdę będzie trzeba, to i on na wiosnę pójdzie. Tamtedy w Radoszycach zbiegały się granice legendy tajemniczej i prawdy surowej. Granice, którymi chodził major Wojska Polskiego, pierwszy polski partyzant.
Oddział majora Hubali zasila młodzież tutejszego gimnazjum. Wykazała wiele gotowości bojowej, patriotyzmu i poświęcenia. Jakże często z tajnych kompletów szła do akcji. Istniało jakieś wielkie zbratanie młodzieży wiejskiej, robotniczej z młodzieżą kształcącą się.
Tych straceńców pchało się do szeregów bez miary. Wiedzieli, że oddział jest pierwszą jednostką Armii Krajowej, którą miano tworzyć. Dążono pod sztandary wojska, nad którymi ma władzę legalny rząd. Gdyby Hubal ogłosił odezwę, poslał werbowników, łatwo mógłby mieć w rychle kilkanaście tysięcy. Ale major utrudniał przejmowanie, jak mógł, przesiewał. Nie miał możliwości tworzyć dużego oddziału. Każdego kandydata osobiście badał, przyjmował nie więcej niż 2-3% zgłaszających się. Pomimo to oddział spuchł do ogromnych rozmiarów.
Największy stan oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego majora Hubala liczył 320 żołnierzy. Było to w lutym, marcu 40 roku, w czasie postoju oddziału we wsi Gałki, powiat Opoczno. Tamże w dniu 13 marca tegoż roku otrzymaliśmy rozkaz całkowitej demobilizacji oddziału wydany przez Komendę Okręgu Łódzkiego ZWZ, a przewidziany przez pułkownika Millera Okulickiego. Major Hubal oraz 70 żołnierzy rozkazu tego nie wykonało. Odeszli natomiast wszyscy wyżsi rangą oficerowie. W następnym miejscu postoju oddziału we wsi Huciska, powiat Końskie, oddział powiększył swój stan do 120 żołnierzy i tymi siłami walczył z Niemcami w bitwie pod Huciskami i Szałasem. Po bitwie pod Szałasem z okrążenia niemieckiego wyrywał się jako oddział zwarty jedynie pluton kawalerii, szarżując szosę pod dowództwem majora Hubala. Cała piechota pod dowództwem podporucznika Sępa, nie mogąc wydostać się inaczej z kotła, została podzielona na małe grupy i przedzierała się indywidualnie. Nie nawiązała ona już kontaktu z oddziałem.
A walka nieubłagana toczyła się nadal. Partyzanckie szlaki znaczyły żołnierskie mogiły. Hubal pojawiał się to tu, to znowu w innym miejscu i szarpał wroga. W bezsilnej wściekłości Niemcy pacyfikowali wsie. Spłonęły Gałki, Huciska, Szałasy. Mordowali bezradną ludność.
W początkach kwietnia 1940 roku we wsi Koprusa hitlerowcy dokonali potwornego mordu na całej rodzinie Gutów, nie wyłączając niemowląt i dzieci, którą po rozstrzelaniu spalono wraz z całym dobytkiem i zabudowaniami za to, że jeden z młodych członków tej rodziny wstąpił ochotniczo do oddziału majora Hubali i ranny w jednej z potyczek z Niemcami, to jest koło Serbinowa, dostał się w ręce gestapo. Kilka dni później niemiecka ekspedycja karna w pościgu za oddziałem Hubali dokonała koło Czarneckiej Góry mordu na trzech młodych chłopcach, wśród których był jeden 13-letni, przypadkowo spotkanych na drodze podczas ich powrotu z kościoła.
Wtedy też w kwietniu doszło do tragicznej potyczki pod Anielinem w opoczyńskich lasach.
Tak, major zginął, no nie tyle u moich stóp, a raczej ja klęczałem u jego stóp w momencie jego śmierci. Z tym, że wcale nie wiedziałem, że został trafiony i że właśnie dostał kulę. Przypuszczam, że kula skierowana do mojej głowy trafiła jego w pierś, prawda, i w brzuch i właśnie w tym momencie zginął. To był ostatni moment, jaki go widziałem, no a wcale nie wiedziałem, że jest ranny. Ostatni jego okrzyk to był: Henryk, ratuj teczkę. W teczce mieliśmy swoje dokumenty, papiery oddziału i tak dalej. I z tym okrzykiem skoczył w krzaki. No był już właśnie śmiertelnie ranny, wtoczył się w jakiś taki wykrot, dlatego ani myśmy go nie znaleźli, zresztą nie szukaliśmy go, bo trzeba nieszczęścia, że jednocześnie pierwsze strzały niemieckie powalił majora, o czym żeśmy nie wiedzieli, że jest celny, a następny zabiły luzaka i zabiły konia majora. Więc rozumieliśmy, że jeżeli nie ma luzaka, nie ma majora, nie ma konia, z tego wniosek, że major z luzakiem pojechał na punkt zborny, zawsze wyznaczony. Dlatego spokojnie udaliśmy się też na punkt zborny, a później się okazało, że major już nie żył.
Wówczas porucznik Sęp odczytał przed frontem zamarłych w ciszy partyzantów komunikat o śmierci dowódcy. Zginął człowiek, który swej przysięgi żołnierskiej nie złamał. Honoru polskiego żołnierza nie splamił. Wiemy, że sami nie przywrócimy wolności, ale dla historii potrzebny jest dowód, że znalazł się w Polsce człowiek, który oparł się ogólnej psychozie strachu. Niech nasi następcy wiedzą, że nie wszyscy w tych tragicznych dla naszej ojczyzny chwilach opuścili ręce, że był jeden, co honor żołnierza i Polaka cenił ponad życie.
Oddział po śmierci majora Hubala w potyczce pod Anielinem nie miał zamiaru demobilizować się. Szukano natomiast dowódcy. Żaden bowiem z żołnierzy oddziału nie czuł się na siłach nim dowodzić. Dla nawiązania kontaktów wysłano do Warszawy podporucznika Bema podchorążego Dołęgę i Krakowa podchorążego Lecha jako łączników do ZWZ-u. W Warszawie nie znaleziono dowódcy, natomiast ZWZ Kraków wyznaczył rotmistrza pseudonim Spychalski na dowódcę oddziału. Nowy dowódca wyznaczył oddziałowi spotkanie w powiecie Włoszczowa. Wtedy czterema oddzielnymi patrolami pod dowództwem podporucznika Sępa, który w międzyczasie dołączył do oddziału podchorążego Dołęgi, wachmistrza Lickiego i plutonowego Lisa, różnymi drogami oddział przybył na wyznaczone miejsce spotkania. Nowy dowódca nakazał jednak natychmiastową demobilizację i rozwiązanie oddziału, motywując tę decyzję ZWZ-u kapitulacją Francji, która w tym właśnie okresie nastąpiła. Żołnierze oddziału otrzymały przydziały w pracy konspiracyjnej. Demobilizacja miała miejsce w dniu 25 czerwca 1940 roku.
A przecież mimo, że wydzielony oddział Wojska Polskiego przestał istnieć, walka toczyła się dalej. W rok później wyszli w pole Jędrusie, potem przybył z Warszawy w lasy jodłowe Narbut z Gwardii Ludowej ze swymi chłopcami, potem ponury z Armii Krajowej wyruszył na boje. Hubalowa legenda trwała.
Jeżeli chodzi o działalność naszego oddziału w rejonie Gór Świętokrzyskich, to my nawiązywaliśmy do chlubnych tradycji walk hubalowców. Niejednokrotnie nasz oddział, który był pozbawiony broni, walczył o nią, aby ją zdobyć. Uzyskiwał broń, która była zamelinowana u chłopów po hubalowcach. Niejednokrotnie dostawaliśmy nawet po kilka granatów, a w tym czasie to była rzecz wielka.
Hej, partyzanci majora Hubali, idziemy dziś na krwawy z Niemcem bój. Pragnienie zemsty serce nasze pali, a przeciw nam bombowców wroga rój. Więc granat w garść, a RKM przy boku, na wrogów swych przypuśćmy dzielny szturm. Niech stal granatów rani ich głęboko, a nam przygrywa dźwięk bojowych surm. Za gruzy naszych miast, za braci naszych krew, szarpajmy wrogów ciała, niech zniknie szwabski chwast. Odpowie na nasz zew, powstając Polska cała.
Słuchaliśmy dokumentalnej opowieści Tadeusza Szewery pod tytułem Hubalowa legenda. Słowo wiążące i fragmenty książki Melchiora Wańkowicza Hubalczycy czytał Eugeniusz Kamiński. W audycji wykorzystał autor fragmenty wypowiedzi uczestników Seminarium Historycznego z Bowidu Henryki Sadowskiej, Leokadii Zajączkowskiej, generała Stanisława Okęckiego, byłego adiutanta oddziału Hubala Henryka Osowskiego-Dołęgi, Antoniego Wodniaka i Jerzego Piwowarka.
To była archiwalna z 1968 roku audycja Tadeusza Szewery Hubalowa legenda.